Dziś podczas rozważań kolejnych dwóch uniwersalnych praw wszechświata zrobi się naprawdę ciekawie, bo okazuje się, że jednemu z nich można zaprzeczyć za sprawą mentalnej aktywności umysłu i alchemicznej sztuki transmutacji. Jak to zrobić? O jakim prawie mowa? Zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka, w którym omówimy sobie prawo biegunowości oraz prawo rytmu, kolejne dwa z siedmiu przekazywanych w starożytnym Egipcie i Grecji praw zapoczątkowanych przez Hermesa Trismegistosa. Powiem, na czym polegają te prawa, czego nas uczą, jaki jest ich praktyczny wymiar. Zanim zacznę, przedstawię się dla osób, które są tutaj po raz pierwszy. Cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią w przestrzeniach wysokich wibracji uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Jeszcze szybkie ogłoszenie, zupełnie poboczne, ale ważne, więc wykorzystuję tę platformę, żeby dać Ci znać, że adresy naszych stron się zmieniły. Już teraz oficjalnie możesz znaleźć nas pod adresem wysokie-wibracje.pl. Tam czekają na Ciebie nie tylko nowe odcinki, ale dostęp do wszystkich kursów. Po 10 latach żegnamy się z nazwą, która nam bardzo posłużyła, ale która już z nami nie rezonuje, czyli embraceyourlife.pl. Oczywiście, jak wejdziesz na stary adres, to będziesz tam mieć przekierowanie, więc nie martw się, wszystko w łatwy sposób znajdziesz. No dobrze, w tej serii omawiam dla Ciebie 7 hermetycznych, uniwersalnych praw wszechświata. Za nami szerokie omówienie prawa mentalizmu, zgodności oraz wibracji, zwanego inaczej prawem przyciągania. Dziś damy sobie czas i przestrzeń na bliższe poznanie prawa biegunowości oraz rytmu. Te dwa prawa łączymy w jeden odcinek przede wszystkim dlatego, że pięknie się one uzupełniają. A jednocześnie, tak jak wspominałam na początku, jedno z nich może nas zaskoczyć. I zdradzę Ci od razu, że właśnie to, które możemy podważyć lub też zaprzeczyć jego działaniu, przynajmniej na jakiś czas, za pomocą alchemicznej sztuki transmutacji, to prawo rytmu. Ale czy to znaczy, że możemy być nieśmiertelni? Albo że możemy uciec swoim nastrojom, oszukać się w jakiś sposób, żeby dać szansę wejść ponad wyższy wymiar? Jestem pewna, że to i wiele więcej dzisiaj Ci się wyjaśni, dlatego zostań ze mną do samego końca, zwłaszcza jeśli chcesz stać się alchemikiem, który używa hermetycznych praw dla swojego dobra i z intencją wspierania życia. Zacznijmy od prawa biegunowości. Brzmi ono tak. Wszystko jest podwójne. Wszystko ma swoje bieguny. Wszystko ma swoją parę przeciwieństw. Podobne i niepodobne są tym samym. Są identyczne w swojej naturze, lecz różne w stopniu. Skrajności się spotykają. Wszystkie prawdy są jedynie półprawdami. Wszystkie paradoksy można pogodzić. Najczęstszą interpretacją prawa biegunowości, jaką możemy usłyszeć w różnych źródłach, jest to, że wszystko ma dwa oblicza, albo że istnieją dwie strony medalu czy monety, że nic nie jest naprawdę takie, jakie się wydaje, albo że zawsze istnieje jakaś pozytywna strona trudnego doświadczenia, czy też że nie ma czegoś takiego, jak tylko jedna osoba czy jedna strona jest czemuś winna, na przykład kłótni czy jakiegoś większego sporu. I o ile oczywiście nie są to najgorsze definicje, no to wiesz już dobrze, przynajmniej po 3 poprzednich odcinkach, że jeśli chcemy stać się alchemikami umiejącymi zastosować uniwersalne prawa wielowymiarowo, to chcemy się nad nimi bardziej pochylić. Bo zobacz, już tak naprawdę w brzmieniu tego prawa mamy odpowiedzi na wiele pytań na temat naszej ludzkiej natury. Prawo biegunowości, podobnie jak prawo zgodności, ukazuje nam, że próby wiary tylko w jeden biegun są iluzją i półprawdą. Że nie ma czegoś takiego w stwarzanych przez nas wszechświatach, jak jedna słuszna prawda. Dlatego zawsze, kiedy staramy się bronić tylko jednej perspektywy za wszelką cenę, to nie bierzemy pod uwagę tego, że ktoś w swoim wszechświecie mógł widzieć i doświadczyć czegoś zupełnie inaczej niż my. A w kontekście tego wielkiego obrazu, próbując bronić swojej prawdy, no to nie widzimy raczej, że jedyne co wtedy z poziomu małego umysłu robimy, to brniemy w jeszcze głębsze poczucie oddzielenia i zaprzeczenie temu, że dwa kontrastujące ze sobą spojrzenia są w swojej naturze jednym i tym samym. W prawie biegu nowości słyszymy też, że skrajności się spotykają. Więc o ile w prawie przyciągania wiele osób mówi o tym, że podobne przyciąga podobne, to tutaj przecież też mamy wyraźną odpowiedź, dlaczego nie zawsze tak jest. I dlaczego mimo pracy nad sobą i nad pozytywnym myśleniem, wciąż przyciągamy do siebie różne trudne doświadczenia. Właśnie dlatego, że czarne i białe istnieje w naszych wszechświatach w nierozerwalnej jedności. Co pięknie ukazuje nam symbol pewnie znany nam wszystkim, czyli yin i yang. Czarne i białe istnieje po to, żebyśmy uczyli się reagować świadomie i z równowagą i na jedno, i na drugie. Z poziomu połączenia z duchem. Z samego brzmienia tego prawa i jego esencji powinniśmy wynieść przede wszystkim to, że podobne i niepodobne, czyli dwa przeciwieństwa, są tym samym. Są identyczne w esencji, a jedynie różne w stopniu. Lub też inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby pamiętać, że różnice pomiędzy rzeczami czy stanami mentalnymi, choć wydają się skrajne i przeciwne, są tylko stopniami tej samej drabiny. No i podajmy sobie oczywiście przykład tego jednego w esencji, a różnego w stopniu, żeby później też rozumieć, jak może nam to posłużyć w praktyce, żeby nie było tylko też w takiej sferze filozoficznych konceptów i rozważań. Ciepło i zimno są różnymi stopniami tej samej rzeczy, jaką jest temperatura. Zobacz, minus 2 zawsze będzie cieplejsze niż minus 10, choć i tak będzie zimniejsze niż 10 stopni na plusie. Ale 10 stopni na plusie to wciąż zimno w porównaniu do plus 20. Nie ma czegoś takiego na termometrze, jak określenie dla naszego mentalnego odczucia i odbioru, kiedy kończy się ciepło, a zaczyna się zimno. Jak więc widzisz, ciepło i zimno są względne. Nie mają jednego standardu. Wszystko jest kwestią stopnia czy też skali. Wschód i zachód to też dwa bieguny tej samej istoty. Różnią się jedynie skalą. Podróżując dookoła świata, w kierunku wschodu, dotrzesz na zachód. Światło i ciemność też są dwoma biegunami jednej esencji. Nigdy nie ma czegoś takiego jak na przykład zbyt jasno, bo nawet jeśli będziesz chwilę dłużej patrzeć w słońce, przed twoimi oczami pojawi się ciemność. I odwrotnie, nawet jak zamkniesz oczy, będąc w ciemnym pomieszczeniu, to pojawią ci się przed nimi różne kolory. Zresztą skala koloru to jest kolejny przykład. Czerwień potrafi mieć wiele odcieni i stać się fioletem, pomarańczą czy różem. Te różne z pozoru kolory są inną skalą jednej esencji. Spójrz też na skalę muzyczną i klawisze na fortepianie. Zaczynając od C i przechodząc przez kolejne dźwięki w górę, znów znajdziesz po drodze C. Dwa końce fortepianu to jest jedna esencja, a między nimi istnieje wiele stopni. Jak podaje Trzech Wtajemniczonych, duże i małe jest względne, tak samo jak głośne i ciche, twarde i miękkie, ostre i tępe, pozytywne i negatywne są dwoma biegunami tej samej rzeczy z niezliczoną ilością stopni między nimi. I o ile pobudziliśmy już naszą wyobraźnię i myślę, że lepiej rozumiemy ten koncept, no to teraz podstawowe pytanie. Jak możemy to odnieść do swojej codzienności? Z jednej strony możemy to ująć zdaniem: pozwól sobie być sobą i innym być innymi, no bo wszyscy w swojej różnorodności jesteśmy przecież jednym. Jeśli uważnie słuchasz każdego z odcinków serii o uniwersalnych prawach, to pewnie już udało ci się wyłapać, że przechodzimy tutaj wspólnie pewien proces. Krok za krokiem uczymy się wdrażać za pomocą kolejnych podpowiedzi alchemiczną sztukę transmutacji energii, dokładając do tego następne elementy, które, gdy je tylko zaczniemy stosować, mogą obudzić w nas ogromną moc i sprawczość i sprawić, że będziemy nie do zatrzymania w swoich przeskokach kwantowych, tworząc w jedności z duchem, ale też w jedności ze sobą, Z jednej strony więc możemy ująć to prawo właśnie tym zdaniem: pozwól sobie być sobą, a innym być innymi. Prawo biegunowości dokłada nam do całej układanki puzelek w postaci rozumienia, że między miłością a nienawiścią nie ma żadnej różnicy. Nie istnieje coś takiego jak miłość absolutna czy absolutna nienawiść. Zastanów się nad relacjami, które kiedyś miałaś i miałeś w swoim życiu, nad osobami, z którymi ta relacja zaczęła się tak bardzo intensywnie, z dużego zaangażowania, podziwu, częstych rozmów, częstych spotkań i pomyśl, jak to się zadziało, że z tego jednego spektrum, w którym w waszej relacji był jakiś rodzaj miłości, lubienia, z jakiegoś znanego tylko wam powodu, przerodziło się to w niechęć, negację, może odrazę, żal i ostatecznie nawet nienawiść. Z uwagi na etap świadomości, każde z was wybrało pozostać na tym biegunie skali tego samego w swojej esencji, czyli emocji względem tej konkretnej relacji. Ale jednocześnie, kiedy któreś z was zmieni swoją świadomość i zrozumie, że miłość i nienawiść to są dwa bieguny tej samej esencji, to daje sobie tym samym szansę na ponowne wejście w miłość. I to nie oznacza, że to ma się odzwierciedlać i przekładać na próby naprawienia tej relacji i przywrócenia takiego samego zaangażowania, jakie było na początku, bo nie trzeba tego robić, żeby w sobie samym przywrócić ruch do życia i uzdrowić swoje wibracje. O twojej miłości do siebie i szczerym wysyłaniu jej w kierunku kogoś innego nie musi wiedzieć ta druga osoba. Ważne, że wiesz o tym sam i sama. O ile też jest to zdrowy przejaw tej skali miłości, jaka jest dla nas dostępna, bo przecież miłość bezwarunkowa, czy miłość romantyczna, czy fiksacja i osaczanie, to też jest część tej samej skali, tak? Tej samej esencji. No i jeszcze a propos tego przykładu relacji. Dla kontrastu popatrz sobie też na te osoby, do których na początku miałaś czy miałeś ostrożne podejście. Coś ci nie pasowało, może nie miałeś zaufania, ale z czasem okazało się, że możecie być dla siebie najlepszym wsparciem. Więc z niechęci czy nielubienia przeszedłeś naturalnie do zaufania i miłości. Bo miłość i nienawiść to są dwa bieguny tej samej skali. Tak samo jest z odwagą i strachem. To też są dwa bieguny tej samej esencji, umożliwiające na przykład osobie, która prokrastynuje, wziąć w swoje ręce tą zdolność transformowania energii i zdecydowanie o tym, że na przykład zamiast odkładać coś na później i wzmagać niechęć do nauki rzeczy, które pomogą jej rozwinąć biznes chociażby, po prostu do nich siada i nie wchodzi w dyskusję ze swoim niższym ja. Ale musimy też pamiętać w kontekście prawa biegunowości, że wśród tych różnych stopni tej samej esencji zawsze możemy wyróżnić ten, który, nazwijmy to, klasyfikuje się jako pozytywny oraz negatywny, czy też właśnie biały i czarny. Choć w duchu nie ma lepszego i gorszego, no to jednak możemy zauważyć, że w skali wibracji ducha istnieje coś takiego jak niskie i wysokie wibracje. A skoro mówiliśmy w poprzednim odcinku o tym, że najwyższą intencją ducha jest wspierać życie, to oczywiście ruch do życia jest wspierany przez wszystko, co jest w pozytywnym stopniu polaryzacji na danej skali. Lub też inaczej, co ma wysokie wibracje. Tak więc biegunowość potwierdza nam, że kiedy praktykujemy tę sztukę obserwacji, nieoceniania, dajemy sobie ten prawdziwy wybór. Wybór, co chcemy wzmacniać w sobie i co ugruntowywać też w naszym umyśle, ciele i duchu. I ostatecznie, co z nich przenosimy z jednej formy energetycznej do innej, czyli tej fizycznej. I być może też gdzieś, między wierszami, prawo biegunowości chce nam pokazać, że skoro mamy wybór i wpływ na to, z jakiej jakości kreujemy swój wszechświat mentalnie, to jeśli chcemy mieć więcej pięknych relacji opartych o miłość, może powinniśmy świadomie dbać o te, które już mamy. Żeby nie przeskakiwać przy okazji przypadkowych sytuacji z miłości do nienawiści w sposób niekontrolowany i agresywny, zaburzający równowagę naszego wszechświata i tego osobistego, ale też tego wspólnego. Może też istnienie biegunowości uczy nas tego, że dla swojego spokoju i równowagi możemy podarować sobie transformację z obecnie żywionej do kogoś nienawiści czy żalu, gniewu do wybaczenia i miłości, po to, żeby kreować dla siebie więcej z jedności z duchem, a nie z tego poczucia oddzielenia i ego. Prawo biegunowości oferuje nam też zrozumienie, że swoimi mentalnymi stanami przecież mamy wpływ na umysły innych. I jeśli tylko nauczymy się tę potężną mocą dobrze zarządzać, a dobrze znaczy zgodnie z najwyższą intencją ducha, no to jesteśmy w stanie uzdrawiać innych. Uzdrawiać na wielu poziomach jednocześnie, zaczynając od zdolności poprawiania chociażby komuś nastroju, kiedy ta osoba czuje przygnębienie czy smutek, po uzdrowienie fizyczne poprzez intencję, pracę mentalną i duchową z kimś lub nad kimś, z wspólną intencją jego uzdrowienia. Badań potwierdzających zdolność leczenia na odległość za pomocą intencji miłości można znaleźć w internecie bardzo dużo. W Chinach czy w Stanach takie operacje wykonywane są regularnie. Za pomocą badań obrazowych stwierdza się na przykład znikanie komórek rakowych. Ale chciałabym do tego przykładu dać Ci jeszcze inną perspektywę. Bo jeśli potrzebujesz uzdrowienia i myślisz sobie, że nie stać Cię na taką operację w Chinach, czy że nie masz nikogo bliskiego, kto mógłby Cię w takim uzdrowieniu wspierać, to wyobraź sobie taką perspektywę, w której intencjonalnie przed snem prosisz na przykład swoje anioły, swoich duchowych przewodników, czy osoby, które kiedyś były Ci bliskie i już odeszły z tego wymiaru, o to, żeby podczas snu wykonały dla Ciebie i na Tobie taki zabieg czy też operację. Pamiętaj, wszystko to polega na alchemicznej sztuce, którą możesz kultywować i praktykować, jeśli tylko wyrazisz taką wolę i intencje. I choć w swoich przykładach wspomniałam głównie sferę relacji czy też zdrowia, no to tak naprawdę pamiętaj o tym, że na wielu wymiarach każdej sfery naszego życia możemy znaleźć niezliczone przykłady zastosowania hermetycznego prawa. Okej, wiesz już, jakie lekcje niesie ze sobą prawo biegunowości. Porozmawiajmy teraz o prawie rytmu. Jak brzmi to piąte prawo? Mówi ono, że wszystko płynie na zewnątrz i do środka. Wszystko ma swoje pływy. Wszystkie rzeczy mają wzlot i upadek. Ruch wahadła ukazuje się we wszystkim. Miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo. Rytm się kompensuje. Co to wszystko oznacza? Przekaz prawa rytmu możemy podzielić sobie aż na 4 części. Pierwsza część dotyczy nierozerwalnego połączenia z prawem biegunowości, bo uczy nas, że rytm istnieje pomiędzy dwoma biegunami tej samej rzeczy, stworzonej w duchu. Wahadło rytmu wychyla się z jednej strony w drugą, zawsze tak daleko, na skali całego spektrum, odkąd zaczęło. Czyli potocznym językiem mówiąc, znów na przykładzie relacji, bardzo często niestety jest tak, że jak zaczynamy jakąś znajomość właśnie z ogromną intensywnością, z dużą ilością fajerwerków, to budujemy sobie wtedy nieświadomie potencjał do tego, żeby to wahadło rytmu przekierowało się dla nas dość szybko i nieoczekiwanie w skrajnie przeciwnym kierunku. Także bardzo daleko, czyli od miłości do nienawiści. Jednak kiedy relacja zaczyna się rozwijać spokojnie, miarowo, dajemy sobie czas na równowagę, na bycie dla siebie, ale też bycie w swoich przestrzeniach, poznajemy się na różnych poziomach bez wielkiego ognia, choć nadal podsycając iskrę światła, no to jednocześnie nie generujemy sobie tego przeciwnego potencjału i dużego odchylenia wahadła rytmu w stronę szybkiego wygaszania. Ta miłość, ona po prostu jest. Doświadczamy ją i widzimy w różnych przejawach, ale też bez tego potencjału wskoczenia nagle w nienawiść. I mam ogromną nadzieję, że jak przytaczasz sobie przykłady różnych Twoich relacji, no to jesteś w stanie to wyraźnie zauważyć. Ale teraz drugi aspekt. Prawa rytmu ukazuje nam, że w duchu, w Bogu, we wszystkim, co jest, zawsze istnieje równowaga. Równowaga pomiędzy czarnym, białym, pomiędzy dążeniem naprzód, wycofywaniem, pomiędzy wznoszeniem, upadaniem, pomiędzy wdechem i wydechem, dniem i nocą, czy też zimą i latem. Rytm uczy nas, że wszelkie wszechświaty tworzone z mentalnej aktywności Boga to jest najwyższa wibracja. Te wszechświaty zaczynają ruch do swojego skrajnego, niskiego punktu po tym stworzeniu, żeby ostatecznie znów wrócić do jedności z Bogiem. Tak samo jest z każdym najmniejszym wszechświatem w nas, w postaci chociażby odczuć, emocji, myśli oraz ludzkich komórek. Rodzimy się, rośniemy i umieramy, tylko po to, żeby znów się odrodzić, robiąc to wielowymiarowo. Co jest istotne i wspomniane w Kybalionie, to jest fakt, że ruch pomiędzy dwoma biegunami tej samej esencji ma wpływ na każdą płaszczyznę naszego istnienia równocześnie. Czyli płaszczyznę fizyczną, mentalną i duchową. I chyba o to najbardziej właśnie chodzi, żeby wziąć pod uwagę, że kiedy nie jesteśmy integralni, to osobno nasze myśli, osobno nasze emocje i osobno nasze działania mają swoje konsekwencje i wpływ na każdą płaszczyznę naszego istnienia, tworząc paradoksy i sprzeczności. Czyli na przykład twój wybór przejścia z miłości do nienawiści w jakiejś relacji ma wpływ nie tylko na tę relację, ale przecież ma wpływ na to, jak zaczynasz częściej myśleć o sobie. Ma wpływ na ciebie emocjonalnie, ma wpływ na to, czy jesteś w połączeniu ze swoją duszą, ma wpływ na to, czego będziesz doświadczać w innych sferach życia i co dalej wnosić do świata na podstawie interpretacji tego doświadczenia. Co więcej, to jedno doświadczenie ma wpływ na to, jakie możliwości i spektra zapisujesz w zbiorowej świadomości i na to, co jest dalej przesyłane do innych za pomocą wspominanego w poprzednim odcinku pola informacji. Potocznie to, o czym mówię, to zjawisko nazywamy efektem motyla, w którym trzepot skrzydeł motyla ma wpływ na wysokość fali na oceanie na drugim końcu świata. Trzeci aspekt, prawa rytmu. Bardzo ciekawy, bo tak naprawdę mówi nam, że wznosząc się ponad ego, możemy przeskoczyć ponad działaniem wahadła rytmu z naszego nieświadomego etapu. I teraz o co dokładnie chodzi? Wyobraź sobie ten moment, w którym masz ogromną niechęć do swojej pracy i zajęcia się tym, co masz akurat do zrobienia. Ciężko ci się wstaje, ogólnie czujesz przytłoczenie, przeciążenie życiem, pracą czy samym sobą. Jesteś jednak na etapie świadomości ofiary, w którym wierzysz, że życie ci się przydarza i że wszyscy inni na zewnątrz są winni i odpowiedzialni za to, jak ty się czujesz. Więc nie masz pojęcia, że to ty odpowiadasz za swoje mentalne i emocjonalne stany. Z tego etapu świadomości w ogóle nie masz dostępu do alchemicznej sztuki transmutacji energii. Obecnie w twoim życiu przypływy i odpływy są bardzo dynamiczne, częste, no i mocno skrajne, jak podczas nieustającego sztormu. Poddajesz się swoim nastrojom i ich częstej zmienności. Przechylenie twojego wahadła jest raczej w stronę negatywną, więc w ruchu do śmierci. Ale powiedzmy, że modlisz się o tę zmianę, bardzo jej chcesz, no i ona w końcu nadchodzi. Lub też inaczej zadziewa się przez ciebie i w tobie. No więc doświadczasz czegoś, co sprawia, że przechodzisz duchowe przebudzenie. Powiedzmy, że trafiasz na książkę czy podcast taki jak ten, no i zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważne jest świadome obserwowanie swoich mentalnych wędrówek. Nabywasz świadomości. No i co się dzieje? Uczysz się wznosić ponad swoje ego, które wcześniej oszukiwało cię, że jak ci się nie chce, to znaczy, że nie masz czegoś robić, zamiast po prostu zacząć i spróbować. Które wcześniej sprawiało, że działałeś tylko na energii swojego ciała czy mentalnej nieświadomości, ale nie w połączeniu z duchem i pełną świadomością, pozwalając, żeby ten duch przez ciebie przepływał i się przez ciebie przeżywał. I tym samym, wychodząc ponad swoje ego, wychodzisz ponad dawny wpływ Twoich niższych stanów świadomości, na te różne obszary Twojego życia, na różne też decyzje, jakie podejmowałeś czy podejmowałaś, na przeważające emocje, jakie wcześniej w Tobie były, zwłaszcza w chwilach trudności i wyzwań. I zobacz, jaka to jest różnica w jakości, jaka piękna zdolność. Dosłownie odmawiasz wpływu wahadła rytmu tej nieświadomości przez wzniesienie się na wyższą płaszczyznę Twojego istnienia. Świadomie kierujesz swoimi wibracjami, kreujesz je, mając wybór na to, jaką przeważającą częstotliwość w sobie utrzymujesz. Wszystkie osoby, o których mówimy, że są konsekwentne, że są pracowite, czy umiejące opanować siebie, bardziej lub mniej stosują tę zasadę. Świadoma jej praktyka sprawia, że dla osób z zewnątrz mistrz alchemicznej sztuki transmutacji i wznoszenia się ponad wahadło rytmu wydaje się w ogóle nie męczyć, nie starzeć i nie reagować mentalnie na zarażanie nastrojami innych. Ta zasada nazywa się prawem neutralizacji. Prawo neutralizacji jest więc jedną ze składowych prawa rytmu. Ale czy istnienie tej zasady powoduje, że jesteśmy nieśmiertelni? Że rzeczywiście druga strona tak zwanego medalu na etapie poszerzonej świadomości nie będzie miała na nas wpływu? Otóż nie. Jak pisze Trzech Wtajemniczonych, nie możemy zupełnie wykluczyć istnienia prawa rytmu. I tutaj dochodzimy do jego czwartego aspektu, jednocześnie kolejnej składowej, czyli prawa kompensacji. Kompensować to znaczy przeciwważyć. Tę właśnie kompensację mają na myśli wtajemniczeni, kiedy piszą o tym, że miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo. Jak możemy zaobserwować w mentalnych stanach naszego istnienia tę praktyczną moc tego prawa? Zobacz. Jeśli jesteś osobą, która w sposób bardzo indywidualny i też wewnętrzny i mało ekspresyjny doświadcza radości, albo poczucia spełnienia czy wdzięczności, to prawdopodobnie tak samo będziesz doświadczać też smutku czy bólu. Ale też odwrotnie. Jeśli jesteś osobą, która ma tendencję na bardzo ekspresyjne wyrażanie swojej radości, masz w sobie dużo spontaniczności, odczuwasz tę radość właśnie bardzo zewnętrznie i jest to takie intensywne i widoczne, to prawdopodobnie tak samo intensywnie będziesz doświadczać cierpienia, smutku i bólu. Porównaj to też sobie z innymi osobami, które znasz. Ja widzę po sobie wyraźnie, że moja radość jest bardzo indywidualna i wewnętrzna i dokładnie tak samo mam, kiedy pojawiają się trudniejsze momenty, ale jednocześnie widzę też wyraźnie, że mam to po moim tacie, który ma dokładnie tak samo. Obydwoje zdecydowanie jesteśmy bardziej stoikami niż cholerykami. To jest jeden wymiar prawa kompensacji, ale jest jeszcze inny, uwzględniający wcześniej wspomniane prawo neutralizacji. Adepci hermetycznych przekazów wierzą w istnienie nieprzerwanego łańcucha życia duszy. Inaczej mówiąc, wierzą w istnienie wielu wcieleń człowieka. Dlatego to rytmiczne wychylenie wahadła, mimo praktyki świadomego uchylania się jego działaniu, prędzej czy później i tak nas dosięgnie i doprowadzi do odwrócenia tego ruchu. Prawo kompensacji odgrywa więc dużą rolę w naszym życiu. No i możemy je dostrzec chociażby w tym, że wiele bogatych osób, kiedy generuje to materialne bogactwo z poziomu ego, nie ma dostępu do pełni obfitości i nie umie się tym, co stworzyła, cieszyć na wielu płaszczyznach, na przykład tej zdrowotnej czy też relacyjnej. Bogaci mogą posiadać wiele tego, czego brakuje ubogim, ale ubodzy też posiadają to, co bywa poza zasięgiem bogatych. Oczywiście podkreślam, że dzieje się to głównie wtedy, kiedy nasza kreacja życia polega tylko na przypadkowym jego przeżywaniu i odłączeniu się od duszy. Bo wszystko, tak jak mówi prawo rytmu, zmienia się, kiedy wznosimy się ponad ego i zaczynamy kreować zgodnie z najwyższą intencją ducha. To były cztery aspekty prawa rytmu, w tym dwa ostatnie, bardzo ciekawe, dające nam jeszcze głębszą perspektywę na istotę naszych intencji i potęgę płynącą z praktykowania, uważnego obserwowania siebie. Ja jestem bardzo ciekawa tego, jak wiele składa Ci się podczas słuchania tej serii, ale też co najbardziej wybrzmiało Ci dziś i co Ci się poskładało dzięki przyjrzeniu się prawu biegunowości i prawu rytmu. To było czwarte i piąte prawo. Przed nami dwa ostatnie, czyli prawo przyczyny i skutku oraz prawo rodzaju. Te dwa pojawią się już wkrótce. Tymczasem dziękuję za dziś i idę czytać Twoje komentarze pod tym odcinkiem.